Ludzie Biblii. Jakub, syn Zebedeusza. Wśród apostołów powołanych przez Jezusa było dwóch Jakubów. Tradycja kościelna jednego z nich nazwała większym, a drugiego mniejszym. Nazwy te nie mają żadnego związku ani z ich wzrostem, ani z ich znaczeniem czy wielkością moralną. Nazwy te bowiem są owocem niezbyt udanego przekładu. Powinny być raczej przełożone jako starszy i młodszy. Ale nawet w takiej formie nie zrodziły się przede wszystkim z próby rozróżnienia dwóch Jakubów. Bo przymiotnikiem starszy prawdopodobnie opatrzono pierwotnie imię Jakuba, syna Zebedeusza, jako brata starszego od Jana. A dopiero później, dla określenia tego drugiego Jakuba, nazwano go młodszym. Jakub i Jan byli rodzonymi braćmi, synami Zebedeusza i Salome. Zebedeusz był rybakiem na znaczną skalę, bo zatrudniał także najemników. Prowadził coś w rodzaju przedsiębiorstwa, a jego wspólnikami byli Szymon Piotr i Andrzej. Wszyscy oni pochodzili z Betsajdy, z rybackiej miejscowości położonej na północno-wschodnim brzegu jeziora Genezaret. Wydaje się jednak, że jakiś swój punkt oparcia mieli w Kafarnaum, bo według wszelkiego prawdopodobieństwa tam właśnie, na brzegu tegoż samego jeziora Genezaret, Jezus ich spotkał i powołał najpierw Piotra i Andrzeja, a zaraz potem Jakuba i Jana. Jakub, podobnie jak Jan i Andrzej, byli zapewne wcześniej uczniami Jana Chrzciciela. Ewangelia Jana nie wymienia wprawdzie jego imienia wśród tych uczniów, którzy przeszli od Jana do Jezusa, ani nawet wśród pierwszych uczniów, którzy jeszcze w Judei zgromadzili się wokół Jezusa. Wolno nam się jednak domyślać, że Jakub, podobnie jak i Jan, zanim został uczniem Jezusa, należał do uczniów Jana Chrzciciela, bo szukał czegoś lepszego. Po raz pierwszy Ewangelie wspominają o Jakubie w opowiadaniu o powołaniu nad jeziorem Genezaret. Przypomnijmy tę scenę według najobszerniejszego opisu, jaki znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci się zaczynały rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Może mało ważny jest taki drobiazg, jaki można zaobserwować w Ewangeliach. Mamy trzy ewangeliczne opowieści o powołaniu dwóch par braci, to jest Piotra i Andrzeja oraz Jakuba i Jana. We wszystkich tych trzech opowiadaniach ewangeliści mówią, że Piotra albo Piotra i Andrzeja Pan wyraźnie wezwał słowami: pójdź za mną. Na Jakuba i Jana natomiast jedynie skinął. Albo jak w powyższym tekście Łukasza czytamy, nawet nie skinął, ale oni, widząc cudowny połów ryb, sami poszli za Jezusem. Nie robili tego oczywiście wbrew Jego woli, ale wyraźnie zgodnie z Jego życzeniem. Obaj bracia byli bardzo uważni na słowa i życzenia Jezusa. Bez słów zgadywali, czego pragnie. Choć może i nie zawsze im się to udawało, odczytać Jego życzenia tak, jak rzeczywiście tego by pragnął. O jednym z takich przypadków opowiada Ewangelia Łukasza. Pewnego razu, gdy Jezus szedł z uczniami do Jerozolimy, przechodził przez tereny samarytańskie. Uczniowie wyprzedzili go, aby przygotować mu postój i nocleg, ale mieszkańcy jakiejś samarytańskiej mieściny nie chcieli mu udzielić gościny. Wtedy ci dwaj braciszkowie, Jakub i Jan, z oburzeniem zawołali: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Pan Jezus ich uspokoił i udał się do innego miasteczka. Z powodu takiej gwałtowności ich charakterów nazwał ich Pan Jezus synami gromu. Niemniej bardzo sobie cenił obydwu tych braci i kochał ich. Należeli do grona najbliższych Jego uczniów, do którego zaliczał się Piotr oraz właśnie oni dwaj. Zawsze byli najbliżej Jezusa i tylko oni towarzyszyli Mu w najważniejszych momentach Jego życia. Zabrał ich ze sobą, gdy dokonywał wskrzeszenia córki Jaira. Nie tylko zabrał ich do domu Jaira, gdzie leżała już martwa dziewczynka, ale wziął ich obok jej rodziców do pokoju na górze, aby byli świadkami tego wskrzeszenia, które dzięki nim znamy i przekazujemy. Zabrał ich także ze sobą na szczególną modlitwę na górę Tabor, podczas której przemienił się i ukazał im coś ze swojej chwały. Widzieli z nim Mojżesza i Eliasza, żyjących i rozmawiających. Mogli więc sobie wyrobić jakieś zdanie o tym, czym jest życie wieczne, a przede wszystkim powinni zrozumieć, że Jezusa naprawdę zamordować nie można. Przemienił się przed nimi, aby po śmierci na krzyżu, a przed zmartwychwstaniem utwierdzali innych w wierze. Towarzyszyli Jezusowi jeszcze w ostatnią noc podczas modlitwy w ogrodzie Getsemani. Nie popisali się tam, nie byli w stanie czuwać i zasypiali. Także nawet na chwilę swego aresztowania Jezus musiał ich rozbudzić. Wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne przekazały nam jeszcze jedną niezbyt budującą scenę, w jakiej występują bracia Jakub i Jan. Gdy Jezus już zbliżał się do Jerozolimy, gdzie miał zginąć zamordowany, oni razem ze swą matką Salomę prosili Go w drodze, by w Jego przyszłym królestwie, jakiego się spodziewali, mogli zasiąść blisko Niego, po prawej i lewej Jego stronie. Wywołało to nawet u Pana Jezusa odruch zniecierpliwienia. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej prawej i lewej stronie, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Pić kielich to znaczy cierpieć i cierpiąc umrzeć. Byli więc gotowi cierpieć i umrzeć dla Jezusa. I rzeczywiście Jakub został zamordowany jako pierwszy spośród apostołów. Dzieje apostolskie, które opisują losy wspólnoty uczniów zaraz po wniebowstąpieniu Jezusa i po zesłaniu Ducha Świętego, nie wspominają o tym Jakubie. Prawdopodobnie przebywał wtedy w Jerozolimie, może nawet stał na czele jakiejś chrześcijańskiej wspólnoty. Trudno sobie przecież wyobrazić, żeby ten tak energiczny człowiek pozostawał bezczynny. Musiał w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność, skoro król Agryppa I kazał go zamordować zaraz po swoim przybyciu do Jerozolimy. Herod Agrypa I był przyjacielem kolejnych cesarzy, Kaliguli i Klaudiusza. Cesarz Kaligula mianował go królem niewielkiego państewka sąsiadującego z Judeą. A Klaudiusz zaraz po obwołaniu go cesarzem dodał mu jeszcze w 41 roku ziemię judzką. Gdy w 43 roku Agryppa przybył do Judei, starał się zdobyć sympatię Żydów. Kazał więc ściąć Jakuba, syna Zebedeusza. A gdy stwierdził, że to podobało się Żydom, aresztował także Piotra. Ale Bóg uwolnił go cudownie z więzienia, bo był jeszcze bardzo potrzebny Kościołowi. Krótko potem Agryppa nagle zachorował i zmarł w wielkich mękach. Na tym w zasadzie kończą się nasze historyczne wiadomości o Jakubie, synu Zebedeusza. Tradycja kościelna dopisała jednak do jego historii bardzo różnorodną część drugą. Ignorując zupełnie informacje dziejów apostolskich o jego śmierci, jeden z apokryfów opowiada, że towarzyszył świętemu Piotrowi w wędrówkach po Palestynie i po Azji Mniejszej, że w Lidii swymi cudami przyprowadził wielu ludzi do wiary. Inna legenda mówi, że na zlecenie samego Jezusa głosił Ewangelię w Hiszpanii i że otrzymał na drogę błogosławieństwo od Matki Chrystusowej. Nie miał wielkiego powodzenia w Asturii, w Oviedo miał nawrócić tylko jednego człowieka, w Aragonii, w dzisiejszej Saragoście 8 osób, a gdy z żalem zwrócił się do Marii, ta ukazała mu się na kolumnie nad brzegiem Ebro i poleciła mu zbudować tam kaplicę. Tą kolumną według legendy ma być ta, na której znajduje się niewielka figura w Bazylice Matki Bożej de Pilar, czyli Matki Bożej z kolumny w Saragosie. Po drodze do Hiszpanii lub w drodze powrotnej miał odwiedzić wiele znanych miejsc: Sardynię, Kartagenę, Tuluzę, Wenecję, a nawet Brytanię. Jeszcze inne legendy chcą go widzieć w Armenii. W Jerozolimie pokazuje się jednak miejsce jego ścięcia, którym obecnie opiekują się Ormianie. Jego ciałem natomiast po ścięciu mieli się zająć uczniowie, którzy przenieśli to ciało do Jopy, leżącej owszem w Palestynie, ale nad Morzem Śródziemnym, skąd statek w sposób cudowny zawiózł je do Hiszpanii, do Iria w Galicji, gdzie został pochowany. Ale grób jego miał być z czasem całkowicie zapomniany. Dopiero w IX wieku pewien pustelnik Wiria miał podobno widzenie świętego Jakuba, który mu powiedział o swoim grobie. Niezależnie od tego, na pewnym polu zaczęły się pojawiać dziwne światła, o których zawiadomiono biskupa, a ten, badając bliżej miejsce, znalazł marmurowy sarkofag z ciałem świętego Jakuba. To właśnie dało początek kultowi świętego Jakuba w Kompostelli w Hiszpanii. Santiago oznacza po prostu święty Jakub, a nazwę Kompostella wyprowadza się zwykle od wyrazów łacińskich campus stelle, co znaczy pole gwiazdy, pole światła. Kult świętego Jakuba w Kompostelli datuje się od IX wieku. W X wieku wzniesiono ku jego czci kościół, zburzony podczas najazdów arabskich jeszcze pod koniec X wieku. W XII wieku natomiast zbudowano dzisiejszą katedrę, kryjącą grób świętego Jakuba, do którego od średniowiecza do dziś ludzie chętnie pielgrzymują.